Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem, a obok mnie gość, zupełnie nowy gość, po raz pierwszy w studio Radia Lublin w programie Licencja na Życie, Piotr Habros, psycholog, pedagog, psychoterapeuta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, bardzo mi miło.
Krótko zapowiedziałam Pana, ale proszę o sobie powiedzieć więcej, bo tych specjalizacji jest u Pana więcej. Rozwija się Pan, uczy, szkoli, gdzie, jakie to są specjalizacje?
No więc tak jak już tutaj pani powiedziała w kilku słowach, z wykształcenia jestem psychologiem, pedagogiem oraz psychoterapeutą. Obecnie kształcę się także w kierunku seksuologicznym, z zakresu seksuologii klinicznej.
W Poznaniu?
Tak, dokładnie. Myślę sobie, że to też jest jakoś bardzo spójne z nurtem, w którym pracuję, w sensie nurtem psychodynamicznym w psychoterapii. Studia są prowadzone także w tym paradygmacie, więc myślę sobie, że to jest też jakoś uzupełnienie i poszerzenie też spektrum postrzegania w ogóle pacjentów, jako też pewnego obszaru trudności, z którym pacjenci się zmagają, którymi też jakoś trudno jest oddzielić obszar seksuologiczny, kwestię seksuologiczną w ogóle od funkcjonowania osobowości, więc w tym momencie jest to, można powiedzieć, taki kierunek, w którym jakoś się rozwijam. Natomiast na co dzień zajmuję się pracą psychoterapeutyczną. Pracuję na obecną chwilę głównie indywidualnie, ale mam także doświadczenie w terapii grupowej. Pracuję w tym momencie w gabinecie, pracuję też w poradni zdrowia psychicznego. I moimi głównymi pacjentami, osobami, które też przychodzą po pomoc, no właśnie w konwencji dzisiejszego spotkania w ogóle tematu, są pacjenci, którzy często borykają się z problemami, które nie do końca rozumieją, które poznając pacjenta mamy pewien jakiś wycinek jego trudności, po czym się często okazuje, że problem może być głębszy. I tutaj myślę, że temat w ogóle zaburzeń osobowości byłby takim rozwinięciem tej kwestii, związanej z tym, że coraz więcej takich pacjentów trafia jednak do gabinetów.
I to jest właśnie powód, dlaczego dzisiaj będziemy rozmawiać o zaburzeniach osobowości. Naradzaliśmy się, jaki to będzie pierwszy temat spotkania. Zawsze zależy mi na tym, żeby to były tematy bardzo aktualne, związane z pracą naszych gości. I okazuje się, ku mojemu też sporemu zaskoczeniu, że jednak zaburzenia osobowości są tym tematem wiodącym w Pana pracy. Zatem postaramy się przez te 2 godziny, a głównie nasz gość, opowiedzieć o tym, czym są zaburzenia osobowości. Na pewno w internecie znajdą Państwo mnóstwo filmów, specjalistów, samozwańczych specjalistów. Zatem mam nadzieję, że Pan usystematyzuje nam tę wiedzę dotyczącą zaburzeń osobowości. Czym one są?
Postaram się oczywiście przybliżyć w taki przystępny sposób. Najogólniej można powiedzieć, że zaburzenia osobowości są pewnym sposobem funkcjonowania, pewną sztywnością bardziej, która przejawia się w różnego rodzaju zachowaniach, czyli tak no, w całościowym funkcjonowaniu osoby, pacjenta. No i to funkcjonowanie budzi też różne problemy często. Pacjenci także z tego powodu również mogą cierpieć i otoczenie też zauważa, że takie osoby mogą jakoś potrzebować pomocy. Także najogólniej można jakoś powiedzieć w ten sposób, tak jakoś za chwilkę będąc jakoś bardziej szczegółowym, jeśli chodzi też o te konkretne zaburzenia osobowości, czyli jest to pewien usztywniony wzorzec funkcjonowania, trudno modyfikowalny. Nie mówię niemodyfikowany, dlatego że wtedy myślę sobie, że nie byłoby jakoś nadziei na zmianę, a nie sądzę, że tak jest. Myślę sobie, że pacjenci, którzy trafiają, co już jest w ogóle bardzo dużo, że przychodzą z własnej woli, to także świadczy o motywacji. A motywacja jest jednym z bardzo silnych czynników leczących w psychoterapii. Czyli to, że w ogóle oni już widzą jakąś trudność, to już jest, bym powiedział, bardzo dobry początek. Te rzeczy się często dzieją nieświadomie. To znaczy, no, rzadko jakoś jest tak, że pacjent, przepraszam, używam pacjent, dlatego że też pracowałem klinicznie i staram się mieć tutaj takie holistyczne postrzeganie w ogóle pacjentów, ale oczywiście w zależności od paradygmatu, tak, to można powiedzieć pacjent, można powiedzieć klient. Natomiast ja jakoś przyjąłem tutaj takie nazewnictwo. No i w związku z tym no te trudności życiowe jakoś to życie tym osobom utrudniają.
Na przykład?
No, czyli na przykład ktoś powiela wzorzec, na przykład w relacjach, których, nie wiem, są osoby, które przychodzą z taką trudnością, że nie wiem, jest to piąta czy szósta relacja z kolei i z jakiegoś powodu dzieje się tak, że te relacje się kończą. Te relacje się jakoś rozpadają w taki dosyć powtarzalny sposób, natomiast trudno tym osobom przyczynę uchwycić, dlaczego w ogóle może się tak dziać, co jakoś jest powodem tego. I osoby deklarują raczej te trudności, w sensie opisują, deklarują, że jest to związane na przykład z jakimś, prawda, wycinkiem funkcjonowania często, że na przykład może być to wina partnera czy partnerki. Szukają przyczyn tak, jak potrafią na dany moment, daną chwilę. Natomiast okazuje się, że temu też jakoś służą takie pierwsze spotkania konsultacyjne z pacjentami, żeby nakreślić też pewną problematykę oraz pewne spektrum oddziaływań, które ja również jako terapeuta mogę zaproponować pacjentom. Po czym się okazuje, że kiedy jakoś problem może być szerszy, no to pogłębiamy tą diagnozę w takim kierunku, czy to może być rzeczywiście ten problem. Rzadko też jest tak, że pacjenci mają, nie chcą trochę tak chorować jak w podręcznikach. To znaczy, to nie są też objawy, które, prawda, otwieramy książkę i nie wiem, patrzymy i to wszystko musi się oczywiście zgadzać. Mówimy o pewnej strukturze. Tak? Jeszcze też nadmienię, że mówiąc choroba, oczywiście dokonuje pewnego uproszczenia, ponieważ zaburzenia osobowości nie są chorobą, są zaburzeniem. Tak? Czyli są to osoby psychicznie zdrowe.
Jakiego rodzaju są to zaburzenia? Oczywiście przygotowując się do tego programu, czytałam fragmenty tych tomów, bo to są opasłe dzieła, ale w taki naprawdę spójny i dosyć klarowny sposób przedstawiające te zaburzenia. I teraz postaramy się w przeciągu tych 2 godzin przybliżyć te najważniejsze, z którymi boryka się pan w pracy. Borykamy się my, spotykając takich ludzi albo odkrywając, że w nas jest jakieś zaburzenie.
Znaczy, współcześnie współczesne klasyfikacje diagnostyczne zmierzają raczej w kierunku depatologizacji. Tak, czyli to spektrum normatywne, można powiedzieć, jest poszerzane. Tak, nie jestem teraz zwolennikiem od razu szukania tutaj powiedział patologii, natomiast dobrze się przyglądać pewnym rzeczom. To jest tak, że każdy z nas ma pewne cechy. To jest tak, że możemy to jakoś tak zwizualizować, że jest to pewne spektrum, kontinuum. I bardziej chodzi o nasilenie też pewnych cech względem pozostałych. To znaczy, to też nie jest tak, że osoby, które na przykład nie mają takiej diagnozy, również nie przejawiają różnego rodzaju trudności. To nie chodzi o to, żeby też jakoś na siłę komuś czegoś szukać, natomiast chodzi o to, że jeżeli to jest duże nasilenie pewnych trudności, to jest to, powiedział, bardziej wskazanie do przyjrzenia się szerszemu obrazowi trudności danego pacjenta. Najczęściej, gdybym miał tak na to pytanie jakoś odpowiedzieć w miarę precyzyjnie, to bym powiedział, że z mojej praktyki klinicznej najwięcej osób, które pacjentów, których przychodzi, to są osoby z zaburzeniem osobowości typu borderline oraz osobowością narcystyczną. Bądź kombinacją też tych dwóch osobowości, bo tak jak powiedziałem trochę wcześniej, że pacjenci nie funkcjonują tak jak w podręcznikach, rzadko, tak? To się jakoś zdarza. Często mogą mieć też mieszane zaburzenia osobowości z pewną dominującą komponentą, czyli powiedzmy, że na przykład ta wiązka borderline jest jakoś najsilniejsza, tak? Czy innego rodzaju, czy komponent zależnościowy. Wtedy mówimy rzeczywiście o takich mieszanych zaburzeniach osobowości z pewną dominującą cechą, czy z danym też podtypem.
o tak zwanych narcyzach, czyli tym narcystycznym zaburzeniu osobowości i borderline, dużo w internecie, dużo wykładów na ten temat, wielu specjalistów opowiada, tłumaczy, bo rzeczywiście ludzie mają problem z tego typu osobami, ale z tego, co czytamy, słuchamy, to niekoniecznie te osoby będące osobami narcystycznymi mają ze sobą problem, tylko otoczenie z nimi.
No, jest to jeden sposób obrony też tych osób. Ja oczywiście nie jestem jakoś przy tym, żeby taką diagnozę jakoś stawiać pacjentom pochopnie, tylko bardziej zrozumieć też każdą osobę i sposób jej funkcjonowania. Każdy jest indywidualną jednostką. Ja również tak staram się podchodzić do pacjentów. Leczymy osobę, a nie diagnozę medyczną. Natomiast rzeczywiście, kiedy jakoś rozmawiamy o tutaj cechach różnych, narcystycznych, to należy rozróżnić też jakby osobowość narcystyczną oraz narcystyczne funkcjonowanie z punktu widzenia terapeutycznego, takiego klinicznego, bo to są troszeczkę dwie różne rzeczy, które trochę się przeplatają, aczkolwiek nie są tym samym. Kiedy otworzymy sobie podręcznik, klasyfikację na przykład DSM, no to mamy wyszczególnione poszczególne komponenty, które wchodzą w skład jakoś tych trudności i czym się to może przejawiać. Natomiast też z punktu widzenia terapeutycznego to nie do końca tak wygląda, ponieważ to, że ktoś funkcjonuje w podobny sposób, nie oznacza, że musi być jakoś narcyzem. Może być tak, że są to pewne cechy, które ma ta osoba, stosuje różnego rodzaju narcystyczne też obrony. Natomiast na co jakoś zwrócić uwagę? Tak? Czy w takim codziennym funkcjonowaniu może się to przejawiać w taki sposób, że to osoby, które mają różnego rodzaju trudności z zależnością, niestabilność samooceny, którym w ogóle trudno też jakoś być w relacjach, to jakoś potrzebują różnego rodzaju uwagi, której jakoś nie otrzymują, bądź ta otrzymywana nie jest jakoś zaspokajająca.
Tak? One mają wielkościowe pojęcie na swój temat?
Zdarza się, że tak jest. Natomiast byłbym ostrożny jakoś przy jakoś kategoryzowaniu. Bardziej mówimy o pewnych cechach. Rzadko się zdarzają tacy, w cudzysłowie, czyści pacjenci z taką czystą diagnozą. Bardziej są to też mieszane komponenty, aczkolwiek na pewne rzeczy można zwrócić uwagę, czyli na przykład takie, które przed chwilą wymieniłem, że to jest jakiś sygnał, że coś takiego się dzieje. Pacjent zawsze opisuje tak, jak potrafi. Nie wymagajmy od pacjentów, żeby mówili nam językiem specjalistycznym, chociaż to też się często zdarza, co również jest jakoś diagnostyczne, że pacjenci przychodzą wyedukowani. Tak, to też jest jakaś informacja. Natomiast pytamy przede wszystkim o to, żeby zrozumieć tę osobę, jak te trudności, które ona wnosi, zaburzają jej funkcjonowanie w życiu codziennym. To nam daje jakoś pełniejszy obraz.
I jak zaburzają, jeżeli chodzi o to narcystyczne zaburzenie osobowości?
No, może być oczywiście tak jak pani powiedziała, że osoby te mogą jakoś w sposób wielkościowy, taki asymetryczny, widzą siebie względem otoczenia, czy jakoś postrzegają się jakoś za lepszych, czy że to jakoś im należy się więcej uwagi, jakoś uznania, ale to są także te sygnały, o których powiedziałem wcześniej, czyli trudności z zależnością, jakoś z czerpaniem z różnego rodzaju też odmienności, czyli jakoś z relacji, dosyć takie roszczeniowe też funkcjonowanie. No i też ten niestabilny obraz samooceny. Wbrew pozorom w strukturze osoby narcystycznej, tego rodzaju osobowości, tam jest bardzo dużo lęku pod spodem. To na zewnątrz, to co my widzimy, to jest pewien sposób prezentowania się, natomiast osią często jest lęk. Te osoby się jakoś boją, że zostaną ocenione negatywnie przez otoczenie, w związku z tym są to też pewnego rodzaju obrony. Dlatego, tak jak mówię, trudno jest jednoznacznie jakoś wskazać i jakoś, ja unikam takiej kategoryzacji, że okej, że to jest, powiedzmy, osoba narcystyczna, tylko bardziej mówimy o pewnych cechach. Tak? No, rzeczywiście przy takich zaburzeniach pierwotnych, narcystycznych, sprawa jest troszeczkę trudniejsza z punktu widzenia terapeutycznego, natomiast to też jest pewne spektrum. Może być tak, że część cech została jakoś nabyta w toku rozwojowym, wtedy też możemy nad tym pracować. Myślę, że zawsze można pracować, dopóki też jest chęć ze strony pacjenta i współpraca z terapeutą, że tutaj zawsze jest jakieś pole.
Jeżeli chodzi o osoby narcystyczne z zaburzeniem narcystycznym, jak wiele takich osób jest w naszym społeczeństwie i dlaczego jest to zaburzenie wybijające się w tych czasach? Czy ma na to wpływ to, że mamy tyle mediów społecznościowych, tak łakniemy lajków, poklasku?
Myślę, że trudno było wskazać jedną przyczynę. Raczej byłbym przy takim modelu wieloczynnikowym. Społeczeństwo się zmienia, czasy się zmieniają. Pewnie to, o czym pani mówi, w pewnym stopniu myślę, że też. To znaczy taka presja też ze strony, kreowana również przez taki wizerunek w mediach społecznościowych, tworzeniu pewnego obrazu, jakoś dążenie za tutaj trendami, za nowościami, porównywanie się z innymi bardzo często. Trochę tak to działa obecnie. To jest jakoś niepokojące, że ludzie, taki z mojej obserwacji też terapeutycznej, mają coraz większe trudności w budowaniu relacji, w podtrzymywaniu tych relacji. Więc myślę sobie, że to się jakoś zmienia na przestrzeni lat, kiedy też rozmawiam z osobami, które też pracują dłużej w zawodzie niż ja, ze starszymi kolegami, koleżankami, to okazuje się, że ten obraz kliniczny pacjenta też się zmienia. To też nie jest tak, że to jest jakoś stałe i to te rozpoznania, które też dzisiaj są stawiane, one mogły zupełnie inaczej wyglądać na przykład 20 lat temu. To myślę, że wpływ kultury, też czynników medialnych ma tutaj duże znaczenie. Natomiast myślę także o też stylu wychowania. Bardzo też zachęcam do zapoznania się z teorią przywiązania Bowlby'ego. Jak styl przywiązania również może wpływać na kształtowanie się osobowości, szczególnie w okresie wczesnego dzieciństwa, kiedy ta struktura jeszcze nie jest stała, jest bardzo plastyczna i jakie też zachowania rodziców, w ogóle opiekunów mogły też jakoś na to wpływać.
Jak się wychowuje zatem narcyza?
Nie wiem, czy jest taka recepta.
Antyreceptę poprosimy.
Myślę sobie, że pewno stereotypowo jest być może tak, że osoby jakoś, które wychowują swoje dzieci, być może robią to nawet w dobrej wierze, że promują dane zachowania swojego dziecka, nie konfrontując jednocześnie, nie frustrując rzeczy, które mogą być jakoś dysfunkcyjne, które mogą narażać go na jakąś frustrację, na przykład w kontekście relacji z otoczeniem. Uczymy się interakcji społecznych. To też jest naturalne, że i rozwojowe, że popełniamy błędy, ponosimy różnego rodzaju porażki, konfrontujemy się z tym. Natomiast przy kształtowaniu się takich pierwotnych mechanizmów narcystycznych, ja oczywiście nie chcę mówić zero-jedynkowo, że to tak się musi stać, tylko że powiedzmy jest to jakiś jeden z czynników, który może tak z tym współgrać, czyli jakoś przecenianie własnego dziecka, jakoś ignorowanie innego otoczenia, czy tak wpajanie, prawda, że jest się jakimś lepszym niż inni. To jest bardziej tak społecznie, myślę. Natomiast tych czynników oczywiście jest, myślę, że jakoś dużo więcej. Każdy przypadek też jest inny. To nie jest równoznaczne z tym, że określony styl przywiązania zawsze nam będzie skutkował, że będziemy mieli w przyszłości do czynienia z taką osobą. Są to pewne rzeczy, które pewnie warto byłoby zwrócić uwagę.
Przyznam, że robiłam już programy o narcyzach. Oglądałam też wiele wykładów na temat narcyzmu. Czytałam też sporo książek na ten temat, bo przygotowując się do tych programów, staram się mieć jak największą wiedzę na ten temat. I bardzo często spotykam się z tym sformułowaniem, że narcyz, taki stereotypowy, ja widzę, że od początku pan odżega się od tego, i bardzo dobrze. Wielki szacunek dla pana, że nie kategoryzuje pan, miękko pan do tego podchodzi. Natomiast w tych publikacjach, w tych filmach, które ja oglądam, jest jasno sprawa postawiona. To jest człowiek, który nie ma empatii. Zgadza się?
To znaczy tak. Tak jak powiedziałem wcześniej, należy rozróżnić funkcjonowanie pacjenta, pewien obraz taki terapeutyczny od wyznaczników diagnozy w kontekście danej klasyfikacji, bądź też pewnych społecznego postrzegania. Rzeczywiście jest tak, że to, o czym pani mówi, społecznie i powszechnie narcyzm kojarzy się właśnie z tym, z brakiem empatii, z chęcią uwielbienia, jakoś z nieliczeniem się z innymi.
A ogromną inteligencją i też zdolnością do na przykład udawania empatii.
Są to pewne stereotypy z jednej strony, okay. Ponieważ to nie jest też tak, że te osoby muszą być jakoś też super inteligentne. To jest bardziej medialne, to się niesie. Tak? Tak samo analogicznie, kiedy myślimy o psychopatii, to pojawia nam się przed oczami Hannibal Lecter. Milczenie owiec, natomiast osobowość jest czymś innym, pewne cechy osobowości od też inteligencji. To znaczy można pokusić się o pewne korelacje, być może są takie badania, natomiast to jest jakaś cecha. To nie jest tak, że ktoś, kto jest klasyfikowany jako osoba narcystyczna, musi mieć ponadprzeciętną inteligencję. Być może te osoby tak o sobie sądzą, mogą tak o sobie sądzić. Natomiast to jest pewien, myślę, że jakiś jeden ze stereotypów taki społeczny, że to jest zawsze w ten sposób. No, pacjenci, no, tak jak wspomniałem, no nie rzadko funkcjonują tak jak w książkach. Tak? Klinicznie, terapeutycznie ten pacjent może się przedstawiać zupełnie inaczej. Oczywiście tam jest jakiś element uwodzenia, jakoś takiej narracji, która nam stwarza takie poczucie, że to jest osoba wybitna, która, no, przy której jakoś no, możemy czuć się gorsi. My, terapeuci, mówimy w takim nurcie, jakim ja pracuję, czyli psychodynamicznym, przeniesieniu oraz przeciwprzeniesieniu. Czyli przeciwprzeniesienie to jest taka sytuacja, w której my, terapeuci, odczuwamy, reagujemy na emocje pacjenta, na jego funkcjonowanie. I to jest też bardzo ważny sygnał. Czyli na przykład przy pacjentach narcystycznych możemy często odczuwać bezradność, możemy czuć się jakoś sprawdzani, możemy się czuć niekompetentni, ponieważ ci pacjenci tak funkcjonują na co dzień, w związku z tym będą robili identycznie na terapii, będą nas testować. I jest to bardzo ważna informacja dla terapeuty o tym, co ten pacjent z nami robi tak naprawdę. Oczywiście racjonalnie nic się nie dzieje. Słowa nie wskazują na to, że mam do czynienia z czymś negatywnym. Natomiast to są też rzeczy pozawerbalne. Myślę sobie też, jakoś przyszło mi do głowy, że jest w ogóle też bardzo ważna rola dla tego superwizji w ogóle wśród terapeutów, bo jak powiedziałem, że to jest bardzo duże i cenne źródło informacji, to co pacjenci w nas wzbudzają, ale my no, też jesteśmy tylko ludźmi, więc mamy też pewne ułomności, ograniczenia, więc myślę sobie, że szczególnie przy takimi trudnymi pacjentami jest to bardzo ważne i ja też zawsze zachęcam pacjentów, żeby pytali o to terapeutów, takiej też samoświadomości, czy terapeuci poddają swoją pracę w ogóle superwizji.
No właśnie, wspomniał pan o psychopatach, o nich też będziemy mówić, bo to jest właśnie ten program o zaburzeniach osobowości. Ale jeszcze wróćmy do osobowości narcystycznej. Osobowość narcystyczna, rys narcystyczny, zaburzenie narcystyczne. Ile jest takich osób w naszym społeczeństwie?
Trudno oszacować. Pewnie wyniki niektórych badań mogą być sprzeczne. Tak samo nie wiadomo, czy to, że mamy subiektywne wrażenie, że tych osób jest więcej, oznacza, że rzeczywiście ich jest więcej, czy wynika to z tego, że te osoby też coraz częściej trafiają do gabinetów z innych powodów niż powód pierwotny. Czyli na przykład mogło być tak, załóżmy, że lat kilkanaście, kilkadziesiąt, no, z różnych powodów, czy na przykład z takiego, że psychoterapia nie była w Polsce tak rozwinięta jak obecnie, czy też pomoc psychologiczna, czy też świadomość społeczna była dużo mniejsza, że tych osób po prostu było mniej, tego jakoś nie wiemy. Ja byłbym ostrożny przy tego rodzaju szacunków. Natomiast no obecnie, no tak, to jest często w gabinecie, że po kilku wizytach takich konsultacyjno-diagnostycznych można mieć wstępne hipotezy, które mogą świadczyć o tym, że mamy do czynienia z tego rodzaju trudnością u pacjenta.
Kolejny stereotyp to jest taki mówiący o tym, że tego się nie da leczyć, że od takich ludzi po prostu najlepiej z daleka. odejść, ponieważ to jest jak walka z wiatrakami, tam nie ma neuronów lustrzanych, tam nie ma tej empatii, więc... A, i jeszcze, że takie osoby same się nie zgłaszają po pomoc, bo one nie widzą problemu, to dopiero osoby, które mają z nimi problem, czyli najbliższe osoby. I kolejna rzecz, to są osoby, które czasami są w długoletnich, 40-letnich związkach i to partner uwalnia się i on idzie prosi o pomoc psychologiczną.
No, rzeczywiście to są dosyć złożone sytuacje. No, ja wykonując ten zawód i wierząc w to, że wielu osobom można pomóc...
Choćby łagodząc te objawy?
To znaczy, to może powiem ze strony terapeutycznej, jak to wygląda. Jest pewna część pacjentów, pewien procent, który dosyć trudno się terapeutyzuje. Dosyć trudno podlega leczeniu terapeutycznemu. Ja też zrobię taką dygresję, dlaczego mówię też o leczeniu, dlatego że psychoterapia jest metodą leczenia. Mówimy oczywiście o nurtach, które są przebadane klinicznie, bo generalnie nurtów psychoterapii jest bardzo dużo. Mówimy oczywiście o takich wiodących nurtach, których skuteczność została potwierdzona również badaniami i obserwacjami klinicznymi. Tak wracając do też tego pytania, no, rzeczywiście ci pacjenci często nie wytrzymują napięcia. Oni nie wracają na terapię. W terapii mówimy wtedy, że pacjent robi dropout, czyli wypada. Być może na tą chwilę to, co się zadziało w terapii, to jest dla niego zbyt dużo. To nie znaczy, że ten pacjent nie wróci za jakiś czas. Oczywiście jest pewna szansa, że tak się stanie. Natomiast no, rzeczywiście no, nie wszystkim można pomóc. Czasem są sytuacje trudne, w których no, musimy jakoś pacjenta skonfrontować z jego no, psychopatologią. Oczywiście no, nie mówimy tego pacjentom w ten sposób, tylko w taki też, żeby to było no, jakoś przystępne, jednocześnie trochę konfrontujące, no bo nie możemy też unikać konfrontowania pacjentów, zresztą no, w nurcie psychodynamicznym głównie o to chodzi, żeby jednak wyciągać i omawiać mechanizmy nieświadome funkcjonowania pacjentów. No chociaż rzeczywiście dużo kwestii jest problematycznych. Także w przypadku takich nasilonych trudności, zaburzeń osobowości narcystycznej, ci pacjenci często wypadają z terapii oraz rzeczywiście ta skuteczność jest po prostu niższa.
Wrócimy do rozmowy o zaburzeniach osobowości po krótkiej przerwie. Jeśli Państwo chcą komentować, zachęcam bardzo serdecznie. Licencja na życie na Facebooku. To jest nasz fanpage. Mogą Państwo pisać poprzez Messengera, mogą Państwo komentować pod postem. O zaburzeniach osobowości mówi dzisiaj Piotr Habros, psycholog, psychoterapeuta, pedagog. Mogą Państwo też zadawać pytania, myślę, że odpowie w tych komentarzach. A jeśli ktoś chce napisać maila, też oczywiście zachęcam. Licencja @radiolublin.pl.